Smoke on the Water, Deep Purple, kawałek ciężkiego rocka w poranku wnet. Antoni Opaliński, zapraszam nas do słuchania jeszcze w dalszym ciągu. Wczoraj byliśmy w Zielonej Górze. W Zielonej Górze rozmawialiśmy o żużlu, oczywiście. No i natychmiast nam powiedziano, że skoro w Zielonej Górze rozmawialiśmy o żużlu, to nie ma możliwości, żebyśmy w Gorzowie Wielkopolskim nie rozmawiali o żużlu. I to właśnie teraz będzie. Naszym gościem jest pan Stanisław Chomski, jeden z czołowych polskich trenerów żużlowych, kiedyś zawodników, dzisiaj trener Stali Gorzów. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pierwsze pytanie będzie takie, dlaczego właściwie, skąd popularność żużla, stąd akurat tutaj tak zgrupowana w tym terenie Polski?
Skąd zgrupowana? Jeszcze raz witam państwa. To się zaczęło jeszcze mnie na świecie, nie było w latach wczesnopowojennych, jak tam czytałem w różnych monografiach, czy opowiadali moi rodzice, mój stryj. No bardzo łatwo można było w tych terenach odzyskanych znaleźć jakieś tam poniemieckie motocykle. Zresztą piłka i motory, no to są takie, można powiedzieć, nasze, można powiedzieć, narodowe sporty, a tym bardziej żużel. I tak się zaczęło od jakichś tam wyścigów na różnych tam łąkach, wertepach. A później ludzie, którzy troszeczkę bardziej chcieli to skonkretyzować, no to zaczęli organizować wyścigi przeróżnych pojazdów, że tak powiem, motocyklowych na stadionie obecnego Stilonu. Tam pierwsze odbyły się zawody, też pasją zakładów mechanicznych, takie tutaj była filia Ursusu warszawskiego, gdzie była montownia różnych podzespołów i odlewnia różnych części, bloków do tych naszych silników Ursów. No pasjonatami z racji tyłu, że traktor, no to też motoryzacja, też włodarze tego zakładu, ludzie, którzy pracowali, zaczęli konstruować nawet własny silnik ZMG, już troszkę wybiegłem dalej, ale no, zaczęto budować na dawnym wysypisku śmieci w Czynie, jak to kiedyś było, społecznym, czyli kto chciał, to przychodził, stadion. I od tych lat, już teraz minie lat 70, ubiegłym roku na jesień, że jako Stal Gorzów organizowaliśmy 70-lecie klubu sportowego Stal. No, klub sportowy Stal zaczął istnieć jako ten sport żużlowy i z roku na rok, sezon na sezon, ja zaczął osiągać coraz lepsze wyniki. Tak, tacy zawodnicy jak Rogal, Pogorzelski, później Jancarz, wybiegam dalej, Plech, Rębas, Nowak i tak dalej, teraz obecnie Zmarzlik, no kontynuują tą karierę. Gorzów, no, jest miastem wojewódzkim, rywalizujemy, można powiedzieć, sportowo, kulturalnie i w innych dziedzinach z naszym sąsiadem Zamiedzy, też współ, można powiedzieć, stolicą województwa, Zieloną Górą. W sferze sportowej, bo i tam żużel jest bardzo popularny, i w Gorzowie, gdzie przyjeżdża no, ogromna, duża ilość osób, nawet spoza, z Pomorza, ze Szczecina, z Niemiec, bo jest to zawody takie, które charakteryzują się w jednym miejscu, w czasie jest widowisko na określonym obiekcie, gdzie to wszystko dokładnie widać, słychać. Wyzwala emocje niepowtarzalne, bo każdy wyścig dostarcza nowych emocji i to już można powiedzieć wrosło w krajobraz. Mówisz Gorzów, no z drugiej strony nasuwa się ludziom, którzy nie mieszkają w Gorzowie, Stal Gorzów.
A na czym polega trening takiego zawodnika sportu żużlowego? Jakie cechy osobowościowe są tutaj potrzebne?
Żeby zacząć w ogóle mówić o treningu, to trzeba, tak jak w każdym, może innym sporcie, no, zrobić nabór, selekcję osób, które, młodzieży, która jest chętna, ale też ma predyspozycję do tego sportu, bo jeździć na motocyklu żużlowym można nauczyć praktycznie każdego, tak samo jak przecież ogromna większość naszego społeczeństwa jeździ samochodem, ale no nie każdy by się potrafił ścigać, czy w rajdach terenowych, czy na torze wyścigowym. Tak samo też jest w sporcie żużlowym. No to ten adept, młodzieniec musi mieć no, określone cechy wolicjonalne, czyli no, ta bariera odwagi, no, która później tam gdzieś się jakoś może się zaciera, bo dzieci wiadomo, to nie mają w większości przypadków strachu, ale też no, te czucie tego sprzętu, tej przyczepności, czyli też to jest wiele wspólne nawet z takimi sportami zimowymi, jak skoki narciarskie, gdzie jest czucie progu, czy jakieś narciarstwo zjazdowe. To są sporty bardzo zwinność, gibkość, szybkość, refleks. To wszystko jest we wczesnym etapie, na wstępnych treningach. Kiedy przychodziło po 200-100 kandydatów, to właśnie w tym momencie, w tym zakresie była prowadzona wstępna selekcja, czyli sprawności ogólnej predyspozycji psychofizycznych. Teraz, gdzie ten sport jest owszem popularny, ale ilość docierających młodzieży jest zdecydowanie mniejsza, no bo możliwość wyboru różnych innych, nie tylko dyscyplin, ale i zainteresowań, nie ma przecież teraz Bayer, to jest zainteresowanie takiego młodego chłopaka tym sportem jest bardzo łatwo, ale oni bardzo szybko się przekonują, że tu się jeździ minuty, bo taki wyścig trwa około minuty. Czyli wyjeżdżając z parkingu, siedząc na motocyklu, wsiadając na motocykl, to jest około, i zjeżdżając do parkingu, to jest około 4 minut, a sam wyścig dwa, a pracy przy tym jest no godziny, no to dziennie czas spędzić minimum 4-6 godzin, żeby ten sprzęt dopieścić. A trening na czym polega? Na jeździe, jak to można popularnie mówić, sam trening żużlowy w lewo, bo oprócz tego treningu żużlowego jeszcze są treningi i fizyczne, i z koordynacji, i kształtowania cech motorycznych, siły, wytrzymałości, ale także też są treningi mentalne. No, to już bardziej później jest w tym sporcie rozwinięta indywidualizacja.
A na czym polegają treningi mentalne?
Na czym polegają treningi? To są tak zwane nieraz i rozgrzewki grupowe, gdzie no, trzeba w pewnym momencie odciąć się od tego, żeby ten zawodnik no, nie był ciągle skoncentrowany, znaczy był, musi być skoncentrowany, a nie był ciągle nastawiony na myślenie, co będzie za godzinę, bo on będzie jeździł, bo ma jakieś tam fale niepewności. No, trzeba go troszeczkę od tego odciąć. Poza tym no, trzeba zrobić też i ciało, czyli organizm, czyli są odpowiednie ćwiczenia sprawnościowe, koordynacyjne, no i też różne takie zabiegi, które bym nie chcę wchodzić głęboko, bo typowo trening mentalny to już jest trening indywidualny, to już z psychologiem. To już nie wszyscy zawodnicy stosują, niektórzy bardziej potrzebują, ale nie ma chyba takiego zawodnika, który by się o to nie otarł.
A na jakim sprzęcie startują polscy zawodnicy? Skąd ten sprzęt się bierze?
Są to motocykle jednośladowe, tak, czyli dwa koła. Te koła są dość w porównaniu do motocykli, które widzimy na szosach naszych, na drogach. Tak zwane ścigacze są, czy crossowe, to są troszeczkę inne, bo są koła przednie jest bardzo wąskie. Średnica 23 cale. Czyli dość wysokie, tylne koło sama to jest 19 cali.
Ale ja pytam o markę.
A jeżeli chodzi o markę, no jest to bardzo nisko zawieszone, te środek ciężkości. Marka kiedyś głównie się jeździło na Jawie. Także każdy może sobie skojarzyć tą markę z tych, które my i nasi rodzice jeździli na tych motocyklach po szosie. A teraz jest owszem Jawa, która jest mniej używana. Generalnie króluje marka firmy włoskiej od jej nazwiska konstruktora GM, Giuseppe Marzotto. I te głównie motocykle są o pojemności 500 cm, jednym gaźnikiem, bez hamulców, sprzęgło suche, przełożenia łańcuchami, jak to, czyli zwało na sprzęgło, ze sprzęgło na tylną zębatkę. Silnik około 70 koni w różnych konfiguracjach. Szybkości są na tych torach naszych, które teraz nie są zbyt długie, bo najdłuższy tor nie ma niecałe 400 metrów, to już szybkości powyżej 130 km na godzinę. Przy wejściu w łuka jedzie się ślizgiem kontrolowanym, bo gdyby się tego nie wykonywało, to by się wyjechało poza tor, czyli uderzyłoby się w bandę. No w Gorzowie te szybkości są ponad 100 km, 110, 115, tor jest dość krótki, 300 parometrowy.
Nie sądzi pan, że powinno być tak? To nie jest oczywiście pytanie do pana jako do trenera, ale tak do nas jako do kraju, że skoro jest to jeden z naszych narodowych sportów, skoro Polacy są w tym sporcie bardzo dobrzy, to powinna istnieć polska marka, którą można by wysyłać światu, a nie startować na motorach włoskich.
Zgadza się, to były też próby i były dość dobre próby w rzeszowskich zakładach, które na potrzeby lotnictwa produkują różne elementy. Marka FIS, która naprawdę zdawała w latach 50., początek 60. egzamin. Niemniej z różnych względów to wtedy była bariera, można powiedzieć, trochę taka między wschodem a zachodem. My byliśmy za tą żelazną kurtyną. Z różnych względów to upadło. Niemniej ja bym to przyrównał do żużel, do skoków narciarskich, bo to też uprawia się w określonych rejonach polskich, czyli w górach, tak? Wisła, Zakopane, głównie tam są skocznie pobudowany, jest nabór, ale też polscy skoczkowie no, nie skaczą na polskich nardach, tylko widzieliśmy na jakichś, na Fischerach i innych rodzajach. No to już trudno tak wejść w taką
konkurencję. Nie wykorzystujemy jako kraj tej marki naszych sportowców.
Nie, my wykorzystujemy, bo promujemy nasz kraj, że jesteśmy dobrze, ale no to już jest za wysoka specjalizacja, żeby wejść i tak konkurować. Wiele, nie tylko inne kraje, pojawiły się inne silniki, jak Godeny, inne marki, znany konstruktor skonstruował silnik niby bardzo wytrzymały, tak zwany GTR Szwajcar, ale jakoś nie mogą się przebić, jednak baza doświadczeń, które ma Giuseppe Marzotto, nie pozwala tak konkurować. A prototypy, wiadomo, no, są bardzo drogie. A tych ilość tych motocykli, znaczy motocykli silników, bo to części to są i czeskie, i innych krajów, to jest śladowa. I nie oszukujmy się, no populacja uprawiających ten sport no nie jest aż taka wielka, porównywalna z innymi sportami, jak nie, już nie powiem o piłce nożnej, ale by tam koszykówka, siatkówka czy tenis na przykład.
Wymienił pan tutaj wielkich zawodników żużla z dawnych czasów, jak Zenon Plech, Edward Jancarz, a dzisiaj jak wygląda drużyna Staligorzów? Kto to, jakich tam wymienimy najlepszych zawodników?
Początek lat 90. to już wejście, otwarcie się na zawodników innych nacji i powolutku można powiedzieć, a już nie mówiąc, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to rynek pracy, że tak powiem, bo to sport zawodowy został otwarty dla wszystkich. Ochroną jest to, że w polskim składzie musi być 4 zawodników polskich, w tym 2 juniorów. Skład składa się od 7 do 8 zawodników, w tym jeden rezerwowy. Także są zawodnicy już spoza naszego rodzimego miasta, ale tym liderem, który jest, to jest Bartosz Marzlik, nasz wychowanek. Chłopak, który tu stawiał pierwsze kroki i w mini żużlu, bo te są takie odmiany, bo to tak jak w innych sportach też są te odmiany sportu, gdzie się jeździ na motocyklu 80 do 125 cm, teraz już są klasy 250 cm, no żeby była taka gradacja tego szkolenia, także Bartosz Marzlik. Mamy, cały czas barujemy na własnych juniorach, jest Rafał Karsznarz, Alan Szczotka, Hubert Czerniaski, jest Kamil Nowacki, który startuje w pożyczeniu, czy inni zawodnicy gorzoscy, którzy zasilają inne kluby, no ale chcąc się utrzymać na topie, no tak jak w innych dyscyplinach, trzeba się posiłkować zawodnikami z innych kreacji. Także startuje tu Martin Wasulik, Słowak, jest Szwed Linus Sundström, ale generalnie bazujemy na swoich zawodnikach, bo jest Krzysztof Kasprzak, wicemistrz świata, który w barwach stali ten tytuł zdobył w 2014 roku, jest Grzegorz Walasek, także no staramy się tutaj, żeby jednak tych naszych zawodników, choć przynajmniej polskich, jak najwięcej startowało w naszym klubie w mieście Gorzowie.
Nasz poranek Wnet w Gorzowie Wielkopolskim zmierza już powoli do końca. Pan jest gorzowianinem z urodzenia, prawda?
Jestem gorzowianinem z urodzenia. Tu się wychowałem, tu stawiałem pierwsze kroki też jako zawodnik. Ukończyłem naszą gorzowską AWF, później wyjechałem jako początkujący trener do Grudziądza za swoim nauczycielem, że tak powiem, świętej pamięci Ryszardem Nieścirukiem. I tak to się zaczęło. Trochę po kraju wędrowałem, ale zawsze, gdzie nie byłem, to mówiłem, że jestem stąd, czyli z Gorzowa Wielkopolskiego i byłem zawsze z tego dumny.
Ten Gorzów Wielkopolski dawny, ten PRL-owski przemysłowy i ten Gorzów dzisiejszy, jak on się zmienił, jak pan to widzi?
Dawny i dzisiejszy. Na pewno dużo się pozmieniało. No, dużo zaczęło się zmieniać, gdzie już można było swobodnie przekraczać w tym rejonie nadgranicznym. Wymiana była, że tak powiem, Można było pojechać sobie do Berlina, dużo by tutaj się pojawiło też właśnie Niemców zza Odry i było widać, że ten handel troszeczkę się rusza. Jak się rusza handel, to i też się zmienia Gorzów. Na pewno wiele rzeczy jest do zrobienia, zawsze jest przy różnych dyskusjach wiele pomysłów, ale widać, że no, Gorzów pięknieje. No, po wejściu do Unii no, to też trzeba powiedzieć, że te środki, które do nas spływają, też widać widoczne gołym okiem. Powstawają nowe rozwiązania komunikacyjne. Powstał tutaj za kadencji poprzedniego prezydenta bulwar nasz tutaj nad Warciański, gdzie swego czasu, chyba już teraz to jest nieaktualne, ten wiadukt był najdłuższym wiaduktem kolejowym w Europie. Są piękne nisze, warta, no jest to zagospodarowane. W tym momencie jest w remoncie i jest problem z udostępnieniem dla szerszej masy ludzi odwiedzających, spacerujących, ale piękne jest miejsce. Gorzów jest bardzo ładnie położony, porównywany nawet do Rzymu, że położony na siedmiu wzgórzach, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Jest dużo zieleni. I to jest, co nas łączy, a wyjeżdżając tylko za Gorzów, to jeziorek i różnych akwenów wodnych jest co niemiara, spokój, cisza, także zapraszamy te rejony naprawdę tu dla ludzi szukających spokoju, a także wrażeń, czyli mówię o żużlu, można...
Właśnie, bo pan trener żużla zachęcający do wrażeń spokoju, to jest jakaś sprzeczność.
Może nie, ale no jadę sobie odpocząć, ale jest coś się dzieje, jakieś widowisko, na którym nie byłem, pójść zobaczyć, to nie jest problem.
To kiedy będzie najbliższe widowisko, na które można zaprosić
teraz
słuchaczy?
Jest mundial i też patrzymy jako... Patrzy federacja nasza, związek na szefowie Ekstraligi, na to, co się dzieje i jest przerwa jest taka od zawodów ligowych i najbliższe zawody ligowe są z mistrzem Polski. My akurat w ubiegłym roku nie zdołaliśmy obronić mistrza Polski, zdobyliśmy brązowy medal. Dla niektórych tylko, a może i aż, naszych sytuacji kadrowej, jakie byliśmy i jedziemy 27 lipca tutaj takie zawody ligowe już o punkty z mistrzem Polski Unią Leszno.
Bardzo dziękuję. Jest godzina 10:02. Ostatnim dzisiaj gościem poranka wnet w Gorzowie był pan trener Stanisław Chomski, kiedyś zawodnik, dzisiaj trener Stali Gorzów i gorzowianin. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A poranek wnet, proszę państwa, dobiega końca. Audycję zrealizował Paweł Chodyna. Wydawały Jaśmina Nowak i Luiza Komorowska. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Zapraszam jutro poranek wnet ze Szczecina. 7. edycja naszej letniej trasy. Wracamy do źródeł. Trwa.